A w Radiu Zachód, jak w każdą środę o tej właśnie porze, czas na kilka istotnych porad prawnych. A dziś mówić będziemy o bardzo ważnych przepisach, które dotyczyć mogą wielu osób, ponieważ alimenty to rzecz dobrze znana. Temat rzeka, można by powiedzieć. No a w najbliższym czasie szykują się nam spore zmiany właśnie w przepisach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym. W Sejmie trwają bowiem prace dotyczące tak zwanych alimentów natychmiastowych, a od początku lipca tego roku wejdą też w życie nowe pandemiczne przepisy dotyczące funduszu alimentacyjnego. Co zmienią te nowe regulacje? Na co zwrócić uwagę? Komu przysługują alimenty i w jakiej wysokości? A także jak długo trzeba łożyć na dziecko? Na te i wiele innych pytań postaramy się Państwu odpowiedzieć do godziny 15. Program realizuje Marcin Kosiński, ja nazywam się Artur Steciąg. Witamy i zapraszamy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
A do rozmowy o alimentach zaprosiliśmy dzisiaj specjalistkę, zielonogórską prawniczkę, mecenas Annę Pawlikowską z Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Dzień dobry, witamy serdecznie pani mecenas.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
W pierwszej części rozmowy mówić będziemy między innymi o tych planowanych zmianach w przepisach związanych z alimentami, ale zanim zaczniemy, może wyjaśnimy, czym w ogóle są alimenty, bo oczywiście z tym słowem, z tym zagadnieniem pewnie wiele osób się zetknęło, mam nadzieję, że nie osobiście, no ale jak to wygląda z punktu widzenia chociażby definicji prawnej?
Więc przede wszystkim oczywiście posługujemy się tutaj pojęciem alimenty w takim potocznym znaczeniu, ponieważ jeżeli chodzi o przepisy prawa rodzinnego, to one mówią dokładnie o obowiązku alimentacyjnym. Mhm. I myślę, że na potrzeby dzisiejszej dyskusji skupimy się na tym obowiązku alimentacyjnym, który dotyka tutaj dzieci i rodziców, ponieważ oczywiście mamy też inne rodzaje tych obowiązków alimentacyjnych, ale myślę, że tutaj najistotniejsze to, co państwa też interesuje, to jest ten właśnie obowiązek, który wynika z tego zobowiązania prawnorodzinnego, tak, czyli bycia rodzicem. I tak naprawdę możemy posługiwać się oczywiście tym potocznym określeniem dla ułatwienia tutaj naszej dyskusji alimentów. Przede wszystkim te alimenty oczywiście mają znaczenie o charakterze finansowym, ale też nie wszyscy wiedzą, że sprowadzają się też do tych obowiązków takich związanych z bezpośrednią osobistą pieczą i wychowaniem dziecka. Aha. Więc mają to swoje przełożenie oczywiście przede wszystkim finansowe i związane są z tym obowiązkiem rodzica wobec dziecka, żeby dziecko, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, tutaj łożyć na jego utrzymanie, na jego wychowanie i zapewniać mu wszystkie te potrzeby, które są niezbędne do funkcjonowania na co dzień, bieżące.
A skoro już mówimy o takim stereotypowym podejściu do alimentów, no to stereotypowo uważa się także, że to jest obowiązek, który leży po stronie ojca. Czy zdarzają się także alimenty, z których musi się wywiązywać matka, skoro sama pani wspomniała o rodzicach?
Tak, więc no to dlatego chciałabym tutaj doprecyzować, że w świetle artykułu 133 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego ten obowiązek względem dziecka dotyka obojga rodziców, tak? Ale przyjmujemy też no niestety trochę stereotypowo, że przede wszystkim właśnie no do tego płacenia tychże alimentów są obowiązani ojcowie. Ale w takiej sytuacji, kiedy rodzice żyją razem, tak, żyją wspólnie, aha, czy w małżeństwie, czy w związku partnerskim, oboje są do tego zobowiązani, żeby właśnie tutaj z tego obowiązku się wywiązywać. Ale w większości przypadków matka z tego obowiązku wywiązuje się właśnie przez to, że ona osobiście tą codzienną pieczę w tym procesie wychowania dzieci czy dziecka, prawda, bierze udział, co z reguły ma większy wymiar w momentach, kiedy dochodzi do rozstania rodziców. Wtedy przyjmujemy oczywiście, że jeżeli ten udział matki w tym bezpośrednim procesie, tak jak mówię, łożenia na dziecko w sposób sprawowania tej opieki i tej pieczy, mhm, to wtedy ojciec jest zobowiązany w większym stopniu, tak, jako ten rodzic, który na poczet tej codziennej, prawda, no, tego wychowania dzieci nie bierze jakby czynnego udziału. Mhm. Wtedy ten jego obowiązek finansowy, tak ustalany konkretną kwotą pieniężną, jest wyższy, ponieważ przyjmuje się, że matka wywiązuje się właśnie w ten sposób no bardziej niematerialny z tych swoich zobowiązań alimentacyjnych wobec dzieci.
Do tego zagadnienia jeszcze wrócimy w drugiej części naszego spotkania. Wtedy też powiemy między innymi właśnie, jak wylicza się wysokość takich alimentów, komu one przysługują, kto może o nie zabiegać i w jaki sposób, ale to, jak już powiedziałem w drugiej części naszej rozmowy, teraz chciałbym właśnie skupić się na tych planowanych zmianach, no bo z tymi alimentami, czy obowiązkiem alimentacyjnym, a przede wszystkim z wywiązywaniem się z tego obowiązku jest zazwyczaj kłopot, są zaległości, no, rosną zadłużenia dłużników alimentacyjnych, dokładnie to się nawet tak nazywa. No i oczywiście mamy do czynienia z kolejną propozycją, a nawet propozycjami zmian w przepisach, które mają to zmienić. No a dodajmy jeszcze, że to kolejna tego typu próba, bo podobnych planów, podobnych propozycji przez lata było bardzo wiele.
Tak, no pojawiła się taka jakby pierwsza, większa propozycja 3 lata temu, w roku 2018. Ten projekt właśnie zmian, które mają wprowadzać, tak, i na ten moment też zostały zaktualizowane, ponieważ Sejm, czy komisja tutaj sejmowa, Ministerstwo Sprawiedliwości dokładnie wróciło do tego tematu, ma polegać na tym, to jakby ma być ten główny tutaj nurt, mianowicie możliwość też, alternatywa wprowadzenia tak zwanych natychmiast wykonalnych alimentów, czyli tych alimentów natychmiastowych, które miałoby się do tego sprowadzać, że strona, która się domaga tych alimentów, może w takim bardziej mniej sformalizowanym postępowaniu nakazowym złożyć pozew. I wyłącznie tutaj z tego, co ja jak zapoznałam się z treścią tego projektu, tam jest pewna nieścisłość, ale na ten moment wynika, że jedynym dokumentem, jaki miałby być wystarczający załączonym do takiego pozwu i żądania wydania właśnie tych alimentów w trybie nakazowym, tych alimentów natychmiastowych, miałby być wyłącznie akt urodzenia dzieci. Bez jakichkolwiek innych dodatkowych formalności. Nie wiem, na ile to faktycznie, czy w takiej formule zostanie tutaj poddane dalszym pracom i się nad tym będą pochylali tutaj ustawodawcy, czy też posłowie, ale generalnie do tego się to sprowadza, że miałaby ta forma pozwolić na to, że sąd również na posiedzeniu niejawnym, tak, bez udziału stron, miałby wyłącznie zapoznać się z treścią tego pozwu, który strona ma możliwość wniesienia na formularzu. No nie wiemy, nie ma jeszcze wzorców tego formularza, ale domyślam się, że to ma być na wyraz uproszczone. I jeżeli chodzi o kwoty tych alimentów, to one też byłyby dostosowane do minimalnego wynagrodzenia, tak, które jest ustalane przez Ministerstwo tutaj też pracy, w zależności od dzietności, tak? Czyli tak jak tutaj wynika z treści tego projektu, na przykład na obecny rok przy jednym dziecku ta kwota miałaby wynosić 588 zł dokładnie, tej maksymalnej kwoty wydania alimentów, orzeczenia o alimentach w tym trybie. W dwójce dzieci 532 zł na każde dziecko, przy trójce 476 i tak dalej, i tak dalej. To, tak to mówię, ta wysokość alimentów ma być zdaniem ustawodawców zależna od tego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby dzieci w rodzinie. To ma być ten algorytm, tak, który zostaje przyjęty. I tak naprawdę to są te widełki, w ramach których sąd może procedować i tylko i wyłącznie taką wysokość alimentów w tymże trybie nakazowym może określić.
No tak, ale kto miałby egzekwować te alimenty, skoro już teraz jest problem z ich ściągnięciem?
Powiem szczerze, że ja traktuję ten pomysł, nie uważam, że on jest jakby zły, tak, w samej swojej idei, ale dla mnie jakby wprowadzenie tego trybu, tak, jakby nakazowego jest takim quasi postępowaniem zabezpieczającym, z którym mamy już do czynienia, tak, które już no, jest jakby tutaj elementem naszej procedury, a w sprawach alimentacyjnych przede wszystkim, tak, i też w ogóle ten termin rozpatrzenia wniosku o zabezpieczenie, który składa się właśnie też razem z pozwem, ma sąd rozpoznać niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni, bo to jeszcze nie powiedziałam o tym, że ten nakaz zapłaty miałby być wydawany w terminie 14 dni od złożenia takiego pozwu. W tym trybie tych alimentów o charakterze natychmiastowym. I tak naprawdę narzędzia tutaj mamy na chwilę obecną, tak, które są wykorzystywane właśnie przy okazji tych spraw alimentacyjnych, które są sprawami pilnymi, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację przecież małoletnich dzieci i sytuację, w której dochodzi do rozstania rodziców, którzy pozostają w konflikcie, nie są w stanie się co do wysokości tychże alimentów porozumieć. Ale to, co pan słusznie powiedział, że kwestią tak naprawdę najbardziej newralgiczną jest skuteczna egzekucja później tych alimentów. Bo mimo to, że będziemy mieli, czy też ten nakaz zapłaty tak na te kwoty no minimalne mimo wszystko, no bo jednak kwota 588 zł, ta maksymalna na jedno dziecko, nie jawi się jako wysoka, a tym bardziej przy piątce dzieci na jedno dziecko 364 zł, to każdy, kto jest rodzicem, każdy, kto ma jakąś wiedzę, tutaj doświadczenie, wie, że to są kwoty niewystarczające absolutnie na to, żeby potrzeby dzieci te usprawiedliwione nawet zaspokoić. Dlatego też tutaj, jeżeli mamy już przejść też dalej do tego tematu, to jakby ta kwestia egzekucji i skuteczności, w ogóle wykonalności tych orzeczeń w sprawach alimentacyjnych, czy to będzie nakaz zapłaty, czy to będzie postanowienie o zabezpieczeniu, czy wyrok już ostateczny sądu, tak? To jest tutaj jakby najbardziej, myślę, że no, taki palący problem, który próbuje być rozwiązywany przez ustawodawców. Tak? Mamy tutaj do tego kolejne środki, więc możemy też z nich korzystać jak najbardziej.
Tym bardziej, że rozmawiamy, jeżeli mogę się wtrącić słowo, w czasie jeszcze covidowym, jeszcze pandemicznym. Projekt był zresztą przygotowywany w okresie, kiedy pandemia szalała na dobre i wiele osób, na których ciążył obowiązek alimentacyjny, tłumaczyło się, że nie jest w stanie się z niego wywiązywać właśnie z powodu trwającej pandemii i utraty zarobków z tego tytułu. I z tym też związany jest kolejny projekt zmian w przepisach. On dotyczy już funduszu alimentacyjnego. Czego będą dotyczyły te zmiany właśnie wprowadzone w kontekście pandemii COVID-19?
Więc powiem, jeśli mogę w ten sposób zacząć, tak, że też właśnie większość osób, które boryka się z tym prawda, brakiem, możliwością skutecznej egzekucji alimentów, czyli innymi słowy dokonywanej właśnie przez komorników, ma możliwość starania się o to i wystąpienia do funduszu alimentacyjnego, tak, czyli innymi słowy to, że te alimenty, które zobowiązany nie opłaca, obowiązek jakby ich tutaj płatności przechodzi na państwo. Ale jeżeli chodzi z kolei o uzyskiwanie też tych alimentów z funduszu alimentacyjnego, to też jakby nie daje gwarancji ani nie w pełni nie zaspokaja tych roszczeń, ponieważ maksymalna kwota alimentów, jaka może być uzyskana z funduszu alimentacyjnego, to jest kwota 500 zł. Od ubiegłego roku, już dokładnie od października, doszło do zmian, jeżeli chodzi o możliwość uzyskiwania środków z funduszu na ten cel, ponieważ zwiększyło się kryterium dochodowe, ponieważ to kryterium dochodowe jest tutaj bardzo istotnym elementem, dlatego że jeżeli zostanie przekroczone, to ta osoba uprawniona nawet do tych alimentów z funduszu alimentacyjnego nie może ich uzyskać od państwa. Więc te zmiany, z tego co ja się orientuję, które mają teraz jeszcze dodatkowo wejść w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku, mają dotyczyć też takiej z urzędu waloryzacji tego kryterium właśnie dochodowego. Czyli jeżeli, prawda, dochodzi do też zmian, jeżeli chodzi, prawda, o tutaj te płace minimalne, tak, i te wszystkie czynniki, które tutaj stanowią o tym, że to kryterium dochodowe skąd inąd wzrasta, tak, to żeby ono nie przekładało się automatycznie na to, że ci uprawnieni stracą tutaj możliwość też uzyskiwania tych środków przecież na utrzymanie małoletnich dzieci ze strony państwa. Tutaj też o tyle doszło do zmian korzystnych dla uprawnionych, że mówi się o takiej zasadzie złotówka za złotówkę, czyli żeby nie było takiej sytuacji, że jeżeli ten dochód, który teraz aktualnie nie może przekraczać 900 zł, zwiększył się, tak, nawet o właśnie o tą przysłowiową złotówkę, to żeby to nie przekładało się w ogóle na uchylenie, tak, tej decyzji, która corocznie jest przyznawana uprawnionym, żeby z tego funduszu mogli uzyskiwać środki, żeby to właśnie była ta różnica wtedy wypłacana między tą kwotą alimentu z funduszy, a kwotą, o którą został przekroczony dochód, tak, czyli na przykład jeżeli to kryterium dochodowe przekroczy o 200 zł, wnioskodawca, to świadczenie będzie przysługiwało mu w maksymalnej wysokości 300 zł, tak? I więc to jest jakby w jakimś kierunku oczywiście moim zdaniem poprawy, tak, tej sytuacji osób uprawnionych do uzyskiwania alimentów z funduszu alimentacyjnego i to uważam akurat za słuszną tutaj też zmianę.
No i warto też wspomnieć o zmianach zainicjowanych przez Ministerstwo Pracy, które mają pomóc w walce właśnie z ukrywaniem dochodów, co ma bezpośredni wpływ, bezpośrednie przełożenie także na niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. Przepisy zaproponowane przez Ministerstwo Pracy mają wykluczać możliwość, no, kolokwialnie rzecz ujmując, płacenia pracownikowi pod stołem tylko po to, żeby mógł wykazywać jak najniższy dochód i w ten sposób uzyskać jak najniższą kwotę obowiązku alimentacyjnego.
Tak, no jest to też, no przyznam szczerze, nagminne, tak? Chociaż jakby jeszcze, jeżeli mogę wrócić do kwestii w ogóle samego obowiązku alimentacyjnego, że sąd też ocenia przede wszystkim, ustalając wysokość takiego obowiązku, w tym naszym obowiązującym obecnie porządku prawnym oczywiście też, jakie są możliwości, tak? Możliwości zarobkowe, możliwości majątkowe takiego uprawnionego. Więc oczywiście w sytuacji, w której osoba jest zatrudniona, zobowiązana do alimentów na umowę o pracę, a jakby wskazuje na to zaświadczenie chociażby o dochodach, jakie przedkłada w sądzie, tak? Że to są dochody ewidentnie zaniżone, jakby poniżej tych jej możliwości, to sąd też ocenia wiarygodność tego. Ale to, co pan tutaj słusznie powiedział, że będzie od 1 lipca też właśnie bieżącego roku taka możliwość, że wobec takich pracodawców, którzy no, jakiś sposób wspomagają, tak, to nieuczciwe zachowanie tych zobowiązanych, mianowicie taka też, że te osoby, które pozostają zadłużeni, jeżeli chodzi o egzekucję świadczeń alimentacyjnych, ale też egzekucję tych należności, które państwo przecież później na drodze regresu domaga się w przypadku, kiedy są alimenty wypłacane z funduszu, będzie taka osoba wpisywana do Krajowego Rejestru Zadłużonych, ponieważ pracodawcy chronili się też tym, że oni nie wiedzą, tak, czy dana osoba posiada zaległości alimentacyjne, czy też nie. Więc teraz no, nie będą mogli się tutaj posługiwać też tą nieświadomością, bo nie będą mieli dostęp właśnie do tego Krajowego Rejestru Zadłużonych właśnie tych niepłacących alimentów i tym samym będzie się to przekładało na odpowiedzialność karną, tak, przewidzianą w kodeksie pracy, w stosunku do tych pracodawców, którzy zatrudniają w sposób bezumowny, tak, albo wypłacają im wynagrodzenie tutaj wyższe, a nie dokonują tych potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i kara ma wynosić te widełki między 1,5 tysiąca złotych do 45 tysięcy złotych maksymalnie, tak? Ale w sytuacji tylko i wyłącznie, kiedy ten pracownik wpisany do tego rejestru, Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie.
Ale to tak, i to też daje sporo nadziei dla tych, którzy czekają na wywiązanie się z obowiązań alimentacyjnych. Musimy kończyć tę część naszego spotkania, naszej rozmowy, pani mecenas, bo już za chwilę serwis motoryzacyjny na antenie Radia Zachód, ale proszę jeszcze zostać z nami, za moment wrócimy do rozmowy.
Oczywiście, dobrze, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
A dziś w audycji, przypomnę, rozmawiamy o kwestiach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, potocznie nazywanym po prostu alimentami. Naszym gościem jest mecenas Anna Pawlikowska z Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
W pierwszej części naszej rozmowy przed godziną 14.30 rozmawialiśmy m.in. o proponowanych zmianach, które mają sprawić, że będzie coraz mniej problemów ze ściągnięciem zobowiązań alimentacyjnych zasądzonych przez sądy, bo jak zauważyliśmy na początku naszej rozmowy, to w dalszym ciągu jest problem, z którym no, wiele rodzin zmaga się od lat, a tę część naszej rozmowy chciałbym poświęcić już temu, co jest. Co być może jest doskonale znane wielu naszym słuchaczom, no ale warto też powiedzieć między innymi z czego wynikają te problemy z alimentami i jak można tego uniknąć, a więc jak kwestie obowiązku alimentacyjnego wyglądają w świetle obowiązującego prawa. Na początku naszej rozmowy już po części mówiliśmy, komu przysługują alimenty, to może teraz zacznijmy od tego, jak w ogóle rozpocząć starania o alimenty, gdzie i kiedy złożyć wniosek.
Więc tak, no taką jakby pierwszą zasadniczą kwestią też jest to, że możemy starać się najpierw w sposób taki dobrowolny, tak, z wystąpieniem właśnie do takiego zobowiązanego zapłacenia alimentów ojca, z propozycją ugodowego rozstrzygnięcia, tak?
Czyli jakaś mediacja, coś w tym stylu?
Powołaniem się, tak. Możemy tutaj, my jako pełnomocnicy, też profesjonalni, występujemy z reguły nawet przed skierowaniem sprawy do sądu, ponieważ ja też myślę, większość moich koleżanek i kolegów wychodzi z założenia, że każda ugoda jest lepsza właśnie niż czekanie na rozstrzygnięcie sądu, no, które faktycznie gdzieś może być odległe w czasie, ale nie musi, o czym za chwilę. Więc tak jak mówię, taką podstawową jakby kwestią jest to, żeby wystąpić, tak, najpierw do takiego związanego z jakąś propozycją, tak, powołując się oczywiście na istotne dla sprawy o alimenty tutaj przesłanki. Mianowicie taką jakby istotą jest to, że ta wysokość w naszym systemie prawnym tych alimentów na rzecz małoletniego dziecka, bo o tym mówimy, wynika przede wszystkim z tego, jakie są te potrzeby dziecka usprawiedliwione, czyli takie podstawowe, związane z kosztami utrzymania dziecka, utrzymania mieszkania, tak, wyżywienia, ubrania, tak, zapewnienia dziecku odpowiednich oczywiście tutaj i rozrywek, ale też edukacji, hobby, tak, jakie dziecko tutaj sobie wybierze, czy jakie sprawia mu tutaj, prawda, radość. Więc to są takie jakby elementarne, tak, jakby składowe. A drugą taką elementarną składową jest to, że ta wysokość alimentów, tak jak mówię, w kontekście tych potrzeb dziecka, ale również możliwości majątkowych i zarobkowych tego zobowiązanego. Aha. Przy czym też zasada jest taka, że dziecko ma prawo do życia na takiej stopie życiowej, na takim poziomie, na jakim żyje rodzic, z którym dziecko nie mieszka. Z reguły jest to ojciec. Także te sprawy, tak jak mówię, wiążą się, tu jeszcze wracając do tego pomysłu w tych alimentów w postępowaniu nakazowym, tak, że tam nie ma możliwości, sąd nie będzie weryfikował tego, czy na przykład dziecko ma problemy właśnie zdrowotne, tak, w jakim wieku jest dziecko, tak.
Ale też nie zweryfikuje, czy na przykład ojciec albo matka, od której żądamy alimentów, żyje na wysokiej stopie życiowej, prawda?
Dokładnie, więc tak jak mówię, ja uważam, że to jest taki minimum, tak, i co do zasady nie jest to złe rozwiązanie, ale moim zdaniem ono nie zaspokaja i tutaj nie realizuje w pełni, tak jak powiedziałam, tej idei, jaka no, przyświecała i do tej pory przyświeca. Ja uważam, że nasz system prawny w tym akurat jakby temacie radzi sobie, zważywszy na to, że bardzo indywidualne jest podejście do właśnie oceny sytuacji każdej rodziny, każdego dziecka, każdego rodzica. Stąd też być może jakby długotrwałość tych postępowań, ale to chciałabym przypomnieć jeszcze raz, że jest postępowanie zabezpieczające i w tym trybie postępowania zabezpieczającego, jeżeli wniosek o zabezpieczenie jest przygotowany profesjonalnie, tak, są wszystkie te niezbędne, wymienione elementy, które są potrzebne, żeby sąd mógł procedować na posiedzeniu niejawnym, tak, czyli też tak jak na przykład przy wydaniu tego nakazu zapłaty, który planują wprowadzić ustawodawcy, to też dochodzi do tego zabezpieczenia w krótkim terminie, tak, tam maksymalnie tydzień, więc też tutaj jest to droga, moim zdaniem, którą no, ja w praktyce wykorzystuję i która też przynosi efekty tego, zanim się wdamy w ten spór i ten pozwany, tak, będzie, czy pozwana będzie się bronił i podnosił, że na takie alimenty w takiej wysokości go na przykład nie stać. Tak?
No dobrze, ale skoro już o tym mówimy, pani mecenas, to my, czy rzeczywiście w przypadku obowiązku alimentacyjnego i tego typu spraw mówimy tylko i wyłącznie o pieniądzach? Czy można jednak na przykład inaczej ułożyć na wychowanie dziecka? Na przykład płacić, dajmy na to, rodzice się umawiają, ty płacisz za leki, ubrania, sprawy związane z edukacją, kursy językowe i tak dalej, a ja płacę za resztę na przykład. Wychowuję dziecko, kupuję mu jedzenie, daje dach nad głową.
To wybrzmiewa bardzo dobrze i takie sytuacje się zdarzają, ale to tylko w momentach, kiedy rodzice się porozumiewają, komunikują się. Tak?
Kiedy nie ma konfliktu.
Idealnym w mojej ocenie też rozwiązaniem, właśnie idącym w kierunku dobra dziecka, tak, i postrzegania tego swojego obowiązku, no mimo tego, że gdzieś tam się pozostaje, prawda, nie żyją ze sobą ci rodzice, tak. Więc to tak naprawdę zdarzają się sytuacje, w których na przykład częściowo sąd ustala konkretną kwotę, tak, alimentów płatną na rzecz ojca, a jest, prawda, zapis taki, gdzie rodzice się oboje, czy na przykład ojciec do tego zobowiązuje, że będzie dodatkowo partycypował w kosztach na przykład, nie wiem, wyjazdów wakacyjnych, tak, to co pan mówił, jakichś dodatkowych zajęć i to jest wtedy, też ma taki wymiar, no jakby nie przekłada się do końca oczywiście na wykonanie tego sensu stricte z egzekucji.
Ale jest zapisane.
Jest deklaracją, tak. I przyznam szczerze, że też większość no tutaj rodziców, tak, no ojców się z tego wywiązuje, tak, i przestrzega, tak. Więc to też jakby ma swój taki wymiar, że ta sprawa przed sądem też powoduje to, że i oczywiście osoba sędziego, który tutaj wyjaśnia, tak, i tłumaczy tym rodzicom tak naprawdę, że ta ich rola przecież będzie trwała dopóki dziecko się nie usamodzielni, będzie polegała na tym, że mają przyczyniać się do tego, żeby dziecko w sposób prawidłowy się rozwijało. A myślę, że to jest najistotniejsze, to jest najważniejsze, dlatego też edukowanie, tak, rodziców, tak, czy rodzin właśnie, że nawet po tym rozstaniu, no, wypadałoby tutaj ze sobą współpracować rodzicielsko, chociażby w kontekście właśnie tych alimentów, tak.
To wróćmy jeszcze na moment do początku, czyli do chwili złożenia wniosku. Czy są jakieś terminy, które obowiązują akurat w tym zakresie? Czy na przykład kobieta od chwili rozstania, no stereotypowo mówmy, prawda, o kobiecie, która domaga się od ojca swojego dziecka alimentów. Przez kilka lat radzi sobie świetnie. Nie chce mieć żadnego kontaktu z tym mężczyzną, żadnych pieniędzy od niego nie chce. No ale coś takiego się dzieje w jej życiu albo ewentualnie na skutek namówienia przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, dochodzi do wniosku, że jednak te pieniądze jej się po prostu należą, może nie jej, ale jej dziecku, i składa wniosek. Czy jest możliwe wtedy, właśnie po kilku latach od momentu rozstania, złożenie wniosku o świadczenie obowiązku alimentacyjnego przez ojca dziecka?
Dobrze, więc może zacznę od tego, że jeżeli chodzi o kwestię tutaj związaną z alimentami, tak, to jest okres przedawnienia tych roszczeń, mianowicie są to roszczenia okresowe i roszczenia te przedawniają się z upływem lat 3. Więc jakby już upraszczając, taka matka, tak, może domagać się tych zwrotu, tych zastosowania tych alimentów za okres 3 lat poprzedzający wniesienie pozwu. Możemy też tutaj, czy musimy też jakby podzielić to mianowicie na te roszczenia też, które mogą przysługiwać matce dziecka pozamałżeńskiego, tak, czyli w sytuacji, w której ten ojciec, który nie jest mężem matki, jest też zobowiązany do tego, żeby tutaj się przyczyniać do pokrycia wydatków związanych nawet już i z ciążą, i porodem oraz kosztem 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie tutaj porodu.
Czyli alimenty jeszcze przed urodzeniem dziecka, tak? Myślę, że mało kto o tym wie.
Tak, tutaj mamy ten właśnie wyjątek, który stanowi o tym, tak jak mówię, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem i roszczeniami tej matki dziecka pozamałżeńskiego. Matka wtedy może domagać się także, jeżeli wskutek ciąży i porodu podniosła inne wydatki albo szczególne straty, może też żądać tego, żeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub straty, tak? Więc to są takie wyjątki, których tutaj też, które reguluje nasz kodeks rodzinny. I te roszczenia matki też przedawniają się tutaj z upływem 3 lat od dnia porodu. To jest tutaj też taki wyjątkowy przepis, który daje ochronę takim matkom. A jeżeli chodzi też, wracając do pana pytania, mówimy o takich roszczeniach też regresowych, tak, które właśnie przysługują matce też nawet dziecka pozostającego, tak, czy pochodzącego ze związku małżeńskiego. Jeżeli wykaże, chociaż nie ukrywam, że te procesy są trudne, tutaj nie da się już ich uprościć, więc to są bardziej już skomplikowane, jest to bardziej skomplikowana materia, która wymaga wiedzy fachowej i jakby też praktyki, żeby skutecznie domagać się na drodze tego regresu odzyskania alimentów od osoby, która była do nich płacenia zobowiązana, która się z tego obowiązku nie wywiązywała. Jeżeli chodzi o takie kwestie praktyczne, no to tutaj też są preferencyjne warunki, jeżeli chodzi o tego uprawnionego do alimentów, ponieważ taka matka może złożyć pozew wedle uznania albo w miejscu zamieszkania pozwanego, albo w miejscu zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Kosztów, jeżeli chodzi o koszty sądowe, tutaj jest zwolnienie, tak, więc nie ponosi żadnych, jeżeli chodzi o złożenie, tak, wywiedzenie tego powództwa.
A do kiedy jesteśmy zobowiązani wywiązywać się z obowiązku wobec naszego dziecka, tego obowiązku alimentacyjnego, do ukończenia przez niego 18 roku życia, czy na przykład do ukończenia edukacji, studiów, jak to wygląda?
No więc tak, nie ma właśnie jakby przynajmniej na ten moment, tak, w naszym kodeksie rodzinnym jakiejś granicy wieku. Mówi się o tym, czyli to nie jest to uzyskanie pełnoletności przez dziecko. Mówi się o tym, że jest ten obowiązek, trwa do chwili, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie, tak, ponosić kosztów swojego utrzymania. No przyjmuje się też, że żeby dziecko tak mogło tutaj nadal korzystać z tych alimentów od obojga rodziców, nawet nawet po ukończeniu 18 roku życia, to też powinno nadal tak uczyć się. Ewentualnie, jeżeli samo już jest w stanie się utrzymać, to wtedy taki obowiązek rodzica wygasa, ale przyjmuje się w naszych stosunkach, że no, ten obowiązek trwa dopóty, dopóki dziecko się, tak, czy ten już na pełnoletni, ten młody człowiek się uczy.
Mhm. Tym bardziej, że teraz są takie przypadki, że synowie na przykład, czy córki potrafią mieszkać z rodzicami bardzo, bardzo długo, nawet po ukończeniu studiów i nie są usamodzielnione.
To się zdarza, ale to też wtedy na przykład rodzicom przysługują alimenty od pełnoletnich dzieci, więc też, które są już samodzielne. Ja jeszcze wracając do tematu naszego spotkania i tych zmian, które są proponowane, no to jedną z takich zmian, którą uważam też za słuszną, która ma być wprowadzona tą nowelizacją kodeksu rodzinnego proponowaną obecnie, jest to, żeby z urzędu, tak niejako, czyli bez potrzeby angażowania w to sądu, obowiązek alimentacyjny wygasał względem dziecka, które ukończyło 25 lat. Oczywiście poza wyjątkami, mianowicie dzieci, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności, tudzież wyjątkowych sytuacji, tak, które mimo osiągnięcia tego 25 roku życia uniemożliwiają nadal dziecku samodzielne tutaj utrzymanie się. Więc to myślę, że jest taki no, to też dobry
całkiem krok. Sensowny przepis, tak. Pani mecenas, tak. Jeszcze jedno pytanie, a właściwie dwa. Kto decyduje, że nie musimy już płacić, wywiązywać się z tego obowiązku alimentacyjnego? Innego ewentualnie, kto i kiedy decyduje, że możemy na dziecko ułożyć mniej, bo chociażby matce poprawił się status materialny, albo dziecko jest już na tyle duże, że zaczyna zarabiać lub żyje już po prostu samodzielnie, a nie ma jeszcze tych na przykład 25 lat, bo uczy się, studiuje na przykład w innym mieście. Kto podejmuje taką decyzję?
Więc tak, jeżeli przyjmiemy, że już alimenty były, tak, gdzieś ustalone wcześniej i chcemy, prawda, tutaj na razie przyjmiemy taki przykład, że to ten ojciec do tych alimentów zobowiązany, no chciałby już, prawda, nie wiem, albo uchylić się od tego obowiązku alimentacyjnego, albo zmniejszyć jego wysokość, to wtedy, no też przepis mówi o tym, że jest to możliwe w sytuacji, kiedy doszło do zmiany okoliczności, tak, i tych okoliczności zarówno jeżeli chodzi o samo dziecko pełnoletnie, ale też o sytuację takiego dorosłego, tak, no bo zdarzają się różne, prawda, w życiu historie, może utracić całkowicie zarobek, tak, może sam znaleźć się w niedostatku, więc w takich sytuacjach wyjątkowych też, które są oczywiście oceniane przez sąd, taki ojciec może wystąpić też albo o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny wygasł w ogóle, tak, ponieważ właśnie dziecko mimo tego, że nadal się uczy, tak, i nie jest samodzielne, ale on nie jest w stanie już tych alimentów płacić, albo może wystąpić o zmniejszenie tego swojego obowiązku alimentacyjnego. Wtedy powołując się też na to, co jakby stanowi tutaj podstawę do tego, że wychodzi z takim żądaniem, co też podlega tutaj ocenie i weryfikacji przez sąd. No wtedy oczywiście stroną pozwaną już jest to pełnoletnie dziecko.
Jak państwo słyszą, przepisów związanych z alimentami jest mnóstwo, a już wkrótce będziemy mieli nowe przepisy dotyczące tego obowiązku ułożenia na wychowanie dzieci. Warto się z nimi zapoznać, choć mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy będzie jak najmniej osób, które będą musiały zmagać się z tego typu problemami i właśnie domagać się, czy też dochodzić alimentów przed sądami. A jeśli już tak się stanie, to liczę na to, że choć trochę w rozmowie z Anną Pawlikowską wyjaśniliśmy państwu, jak to zrobić i na co zwrócić uwagę. No tym bardziej, że zajęliśmy się głównie alimentami wobec dzieci, a jak słyszeliśmy przez moment, są także alimenty, które rodzice mogą żądać od dzieci, a także alimenty, które muszą świadczyć dziadkowie. To jednak temat na całkiem inną dyskusję, inną rozmowę w innym programie Co, jak i dlaczego mam prawo wiedzieć, no którego dzisiejszym gościem była, raz jeszcze przypomnę, mecenas Anna Pawlikowska z Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Pani mecenas, bardzo, bardzo serdecznie pani dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję, pozdrawiam państwa, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.